Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. Dzisiaj będzie 25 szybkich porad, w jaki sposób my jako kierowcy możemy zaoszczędzić i w naszych portfelach może zostać trochę więcej pieniędzy. My jako kierowcy kontra nasze samochody, czyli będzie o stylu jazdy. I celowo podkreślam styl jazdy, nie mówię żaden eco-driving, bo nie chcę tego w ten sposób utożsamiać. Bo niektórzy myślą, o eco-driving, Waldek, ale to taki dziadkowóz, to bycie zawali drogą, to nudne, spać się chce. Nie, chcę to wypośrodkować i pokazać Wam, że zmieniając pewne drobne nawyki, można faktycznie oszczędzać. Na własnym przykładzie mówiąc, gdybym w skali roku obniżył zużycie paliwa o 0,4 litra na 100 km, a umówmy się szczerze, to nie jest dużo. W portfelu w ciągu roku pozostałoby mi dodatkowe 2800 zł. No w sumie jest o co walczyć, więc dzisiaj nie skupiamy się na takim ostrym eco-drivingu, jeździe eko, bo jesteśmy w Polsce, bo jak dobrze wiemy, od przesady głowa boli, ale też okazuje się, że pewne podzespoły samochodu nie lubią przesadnie wolnej jazdy i na zbyt niskich obrotach i to może być później niezwykle kosztowne w skutkach. Dlatego dzisiaj przeprowadziłem mały eksperyment. Jadąc na spotkanie biznesowe do Tarnowskich Gór, w obie strony miałem do pokonania około 189 km. Za pośrednictwem mojego BMW 6, 3-litrowy diesel, 350 koni, 660 Nm, to na 700 masy, czyli nie tak mało, napęd na tylne koła, wdrażając te wszystkie metody, chciałem sprawdzić, o ile to średnie zużycie paliwa będzie różniło się od tego, które mam na co dzień. Nieraz człowiek zabiegany, zalatany, a tylko chwilę więcej by pomyślał. Szerzej spojrzał na ulicę, bardziej przewidywał pewne zdarzenia. Okazuje się, że niewielkim kosztem można faktycznie poprawić wynik spalania. Wynik pozostawiam na sam koniec, a teraz w tej chwili zapraszam Was na 25 porad. Według badań TNS 90% kierowców deklaruje, że ich celem jest jazda eko, a 79% deklaruje, że stosuje triki dotyczące jazdy eko, chociaż może na innych drogach jeździmy. Jazda defensywna to przede wszystkim jazda, która poszerza nasz horyzont. Sprawia, że wcześniej patrzymy na to, co dzieje się na drodze, bardziej przewidujemy to, co może zdarzyć się na drodze, i przede wszystkim stosujemy zasadę ograniczonego zaufania. Jak nie jesteśmy pewni danej sytuacji, to czasem lepiej zwolnić, zahamować, a nie iść na żywioł. Ja już nieraz powtarzałem, że niezwykle istotna jest pozycja za kierownicą. Przede wszystkim bezpieczna pozycja, czyli fotel nierozłożony, tak, jeszcze zimny łokieć do tego, ale przede wszystkim taka pozycja, gdzie systemy w razie sytuacji W będą mogły zadziałać tak, jak należy. Fotel należy ustawić w ten sposób, żeby móc swobodnie operować kołem kierownicy, żeby też pas bardzo dobrze dolegał. Komfort za kierownicą to też bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o stylu jazdy, to najczęściej mamy już w głowie auto poruszające się, a może warto zacząć od samego początku, od momentu rozruchu i wprowadzenia auta w ruch. Nieraz powtarzałem, szczególnie w warunkach zimowych, nie należy zbyt długo czekać z rozgrzewaniem silnika. Minuta, maksymalnie dwie i należy wprowadzić auto w ruch. Zupełnie szybciej się nagrzeje, aniżeli będzie stało 5 czy 10 minut na postoju. A co za tym idzie? Spali nam mniej. A może warto też zastanowić się, co jest pod maską? Niekoniecznie chodzi mi o to, żeby sprawdzać, czy jest silnik, ale przede wszystkim, żeby sprawdzić, w jakim on jest stanie technicznym. Bo jeżeli wtryski by mi tutaj lały, dodatkowo hamulce byłyby zapieczone, czy sonda lambda nie pracowałaby jak należy, mimo usilnych starań, wynik, jeżeli chodzi o spalanie, nie byłby zadowalający. I kolejna sprawa. Koła w naszym samochodzie. Im szersze opony, tym zużycie, jak i opory toczenia będą zdecydowanie większe. I tutaj nie jestem idealnym przykładem, bo poszedłem trochę za wizualem. Standardowo były tutaj 18, teraz do BM-ki są włożone 20, ale nie zmienia to faktu. Rzecz jedna bardzo istotna. Ten rozmiar jest homologowany przez producenta, bo też w tym aucie taki rozmiar może występować. Pamiętajmy o tym, żeby nie iść o krok dalej i wychodzić poza rozmiarówkę producenta, bo może być problem z ubezpieczeniem w razie zdarzenia drogowego. Kto kojarzy taką sytuację? Jakie jest ciśnienie w kołach? Chyba okej. Okay. Jeżeli nie mamy czujników ciśnienia w ogumieniu, warto raz na miesiąc podjechać na stację paliw i dopompować, sprawdzić, jakie mamy ciśnienie w naszym ogumieniu, żeby podróżować bezpiecznie. Najczęściej te wlepki są od wewnętrznej strony drzwi, informujące o tym, jakie ciśnienie powinniśmy stosować w naszym aucie. Tak jak ja lubię dobrze zjeść, tak samo chcę, żeby mój samochód też był karmiony dobrej jakości paliwem. Dlatego dzisiaj jest czwartek. A jak czwartek, to znaczy, że uczta dla mojego silnika wysokoprężnego, bo to właśnie dzisiaj na Shellu jest promocja, że w czwartki Shell V-Power Diesel jest w cenie paliwa podstawowego. A ci, którzy mają silniki benzynowe, niech pamiętają, że swoją ucztę mają we wtorek, mogą paliwo premium zatankować w cenie paliwa podstawowego. O tym pamiętajmy, bo szczególnie przy nowszych konstrukcjach jednak ta jakość paliwa bardzo często odbija nam się czkawką, więc kontrolujmy to, gdzie tankujemy nasz samochód. No, tutaj też się czasem na to łapię, ale coraz mocniej zwracam na to uwagę, czyli na to, co wożę w swoim samochodzie. Bo bardzo często nasze auto jest jak taka nasza szafa w sypialni, wkładamy co chwilę różne rzeczy, zapominamy ich wyjąć i potem niepotrzebnie 50 kg balastu wozimy. Albo szczególnie, gdy jedziemy na wakacje. Od razu kupujemy 4 torby z jedzeniem. Jakby na miejscu sklepów nie było. Zatem na jakich obrotach jeździć? No nie jeździmy do odcinki. To od razu mogę powiedzieć, bo to na pewno nie będzie jazda ekonomiczna. I kiedyś to można było tak łatwo podzielić. No wiecie, no benzyny lubią wyższe obroty, diesle wolą trochę niższe obroty. Ale teraz benzyny trzycylindrowe turbo mimo wszystko nie potrzebują aż tak wysokich obrotów, bo ta turbinka szybciej działa, a diesle z większymi pojemnościami to sobie też radzą na wyższych obrotach. Jak mam jeszcze jakąś hybrydę plug-ina, to już w ogóle. Powiem wprost, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Należy wyczuć samemu, kiedy nasze auto po zmianie biegu będzie czuło się dobrze. Jeżeli będzie słychać stukot zaworów, to znaczy, że zbyt szybko zmieniamy te biegi. Nie należy też przeciągać. Nie chcę jednoznacznie odpowiadać, bo każdy silnik inaczej będzie pracować. Zimny łokieć, ręka na środku kierownicy. No nie jest to pozycja godna do naśladowania, ale nie chcę tutaj naciskać na osoby w ten sposób jeżdżące, co bardziej skupić się na tym, co się dzieje z uchyloną szybą. Pamiętajmy o tym, że jak mamy szybę uchyloną, szczególnie przy większych prędkościach, zużycie paliwa przez ten pęd powietrza wpadający do wewnątrz może być większe o 15 do 20% nawet. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że nie mają auta z klimatyzacją, ale też już jakiś czas temu przygotowałem o tym poradnik, w jaki sposób jeździć autem bez klimy. Nawet jeżeli potrzebujemy to okno uchylić, uchylmy je minimalnie. Recyrkulacja powietrza na pewno będzie dobra. Lubisz słuchać muzyki podczas jazdy? No ja też, to chyba naturalna rzecz, na pewno uprzyjemnia nam naszą podróż. Ale nie wiem, czy zwracasz uwagę na to, że stosując bardziej dynamiczną muzykę, też bardziej dynamicznie jedziemy. Oczywiście każdy wedle gustu dostosowuje muzykę do swojego upodobania, ale to jest taka rzecz, na którą czasem się łapię. Gdzie ja jestem? Od czego mamy nowe technologie, jak chociażby nawigację w naszym telefonie? I można powiedzieć, że kiedyś nawigacji używało się tylko i wyłącznie jadąc w podróż, jeżeli ta podróż była daleka i nie znaliśmy trasy. A teraz jestem skory przypuszczać, że większość z nas korzysta z nawigacji częściej, nawet podczas jazdy miejskiej, szczególnie z nawigacji wyposażonej w online'owy ruch uliczny. Może być to nawet nawigacja, którą mamy w telefonie, bądź w nowszych autach, jeżeli mamy nawigację online'ową. Ta nawigacja pokaże nam, gdzie jest korek, której drogi należy omijać, albo bardzo często okazuje się, że gdy wracamy z wakacji, na autostradzie przy bramkach mamy korek na 40 minut czekania. Może warto byłoby na jednej bramce wcześniej zjechać i ominąć. To też zapewne pomaga w oszczędzaniu paliwa. To jest trochę paradoksalne, bo z jednej strony mówimy o oszczędności, a teraz, gdy chcę powiedzieć o tym, jak ruszać na przykład spod świateł, to mówię, żeby ruszać dynamicznie. Oczywiście nie mam na myśli tutaj startu jak na 1/4 mili, ale chodzi mi o to, żeby w warunkach codziennych w miarę szybko wprawić auto w ruch do pożądanej przez nas prędkości i wtedy ustabilizować spalanie. W żadnym wypadku nie ma sensu, a nawet taki eksperyment u siebie na kanale YouTube zrobiłem, możecie go też znaleźć, że powolne wprawianie auta w ruch wcale nie przysporzy nam oszczędności. Waldek, a ja w swoim aucie mam tryb eko, uruchamiam jednym przyciskiem, moje auto wtedy za mnie oszczędza, ja nie muszę o niczym innym myśleć. A ja jestem Waldek i trybu eko nie używam. Owszem, często w nowszych autach przy trybach eko są na przykład fajne funkcje, jak chociażby funkcja żeglowania, ale często też przy trybie eko w pewien sposób wymuszamy pracę naszego silnika na bardzo niskich obrotach. Włączając tryb eko w tej BMC przy 65, ona już z siódemki na ósemkę próbuje przeskakiwać. Uważam, że jest to stanowczo zbyt nisko. O! Tutaj jest takie małe wzniesienie. No właśnie, szczególnie kierowcy aut wyposażonych w skrzynię manualną powinni pamiętać o tym, że dojeżdżając szczególnie do wyższych wzniesień, warto byłoby zredukować ten bieg. Nie na siłę na tej czwórce próbować wjechać, bo się może wtoczy, tylko zredukować na trójkę, nawet uzyskać te wyższe obroty. Ale mimo wszystko auto w tym momencie będzie spalało o wiele mniej, a po drugie nie będziemy silnika narażali na przeciążenia. No i jeszcze jedna rzecz, nie jeździmy na luzie. To znaczy, bądźmy wyluzowani, bo jak człowiek jest spięty, to na pewno nie będzie radził sobie zbyt dobrze za kierownicą, ale o luz chodzi mi o jazdę na biegu neutralnym. Szczególnie kieruję to do osób jadących autem wyposażonym w skrzynię manualną. Może to było dobre jeszcze za naszych ojców, dziadków w maluchach, bo wtedy może coś to dawało, ale teraz, szczególnie w przypadku samochodów wyposażonych w komputer sterujący, to nic nam nie daje, a wręcz odwrotnie, oszczędności nie mamy żadnych, a w razie awaryjnej sytuacji też zapewne to nie będzie pomocne. Mówiłem, że jazda defensywna to przede wszystkim przewidywanie tego, co dzieje się na drodze. I tak jak jesteśmy w mieście, dojeżdżając do świateł, gdy jesteśmy od tych świateł 300 metrów, a widzimy, że w tym momencie zapala się światło czerwone, no nie ma sensu do ostatniej chwili jechać, jeszcze ten gaz wciskać i w ostatniej chwili hamować, bo można to zrobić z wyprzedzeniem. Tak samo dojeżdżając do tablicy miasto, teren zabudowany, bądź do ograniczenia prędkości, warto już tą prędkość chwilę wcześniej wytracić. W drugą stronę tak różowo to nie wygląda, bo wyjeżdżając z miasta, widząc tablicę koniec miasta, ja bym zbyt wcześnie się nie rozpędzał, bo czasem okazuje się, że przy tym znaku to policja na nas czeka. Nie jedź Polaku na zderzaku. To jest trochę taka nasza domena i przyznam szczerze, sam się też czasem na tym łapię. A teraz jest dodatkowo też to karane. Niektórzy mówią, że do jazdy eko właśnie warto jechać jeden za drugim, bo wpadamy w tunel aerodynamiczny i dzięki temu nasze auto będzie zużywało mniej. Tak jak wspomniałem, po pierwsze, jest to niedozwolone. B, po drugie, jeżeli komuś najedziemy na jego tył, to w 99,9% przypadków będzie to nasza wina ze względu na niezachowanie bezpiecznej odległości. A trzecia rzecz, żeby jechać w tym tunelu, to powinniśmy jechać naprawdę chyba 40 cm od tego auta, co już jest w ogóle niewykonalne. Nie ma nic bardziej eko w naszym samochodzie jak przycisk start-stop. Nie u mnie. Ja za każdym razem ten przycisk wyłączam z tego względu, że ten przycisk ma znaczenie przy testach homologacyjnych danego pojazdu, a na tym krótkim odcinku faktycznie jest w stanie obniżyć średnie zużycie paliwa, ale przy naszej normalnej eksploatacji i w mieście, gdy 50-100 razy dziennie to auto nam gaśnie i uruchamia się, uwierzcie mi, że nie wpływa to zbyt dobrze na kondycję naszego silnika. Pamiętajmy też o tym, że szczególnie to kieruję do osób jeżdżących autami osobowymi, że mamy konkretną szerokość pasa ruchu. I nie mówię, żeby dojeżdżać tutaj do skrajnych krawędzi tego otóż pasa, ale warto szczególnie przy zakrętach wykorzystywać tę szerokość trochę na styl sportowy, żeby niwelować utratę prędkości. Nie poprzez hamowanie, a poprzez wytracanie jej w zakręcie. Oczywiście mówię w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach i mówię o prędkościach dozwolonych. Hamowanie biegami? Ależ owszem, jak najbardziej to polecam, zarówno dla kierowców korzystających ze skrzyni manualnej, no przede wszystkim tutaj, ale i też dla osób korzystających z automatu, takiego nie do końca super inteligentnego, żeby wspomóc, dojeżdżając do świateł, sukcesywnie redukować biegi, żeby hamować silnikiem. Przy okazji oszczędzimy trochę paliwa, ale i też dodatkowo będziemy mniej zużywali nasze hamulce. Czy tempomat można uznać za funkcję eko? W teorii, na bardzo płaskiej drodze. Gdy mamy przewyższenia, tempomat mimo wszystko za każdym razem będzie starał się, jadąc pod górkę, dostosować do prędkości, czyli dodatkowo podnieść obroty, a z górki będzie nas schamowywał. A przy tempomatach aktywnych tym bardziej może być to problematyczne, bo ustawiając dystans od jadącego auta przed nami, on będzie za wszelką cenę próbował zwalniać, dohamowywać, przybliżać się. Łatwiej będziemy w stanie uzyskać to sami. Wiecie, czego nie lubię? Gdy jadę ze znajomymi, na przykład na 2 czy 3 samochody i razem wyruszamy, jedziemy wspólną kolumną. Każdy ma zupełnie inny styl jazdy, inaczej też chce rozplanowywać sobie przerwy, więc może kiedyś coś takiego stosowałem. Teraz mimo wszystko staram się umawiać w konkretnym punkcie i jechać swoim stylem jazdy, żeby nie dostosować się do kogoś, a jak jedziemy więcej samochodów, to już jest w ogóle jeden wielki bałagan. No właśnie, mamy auto z klimatyzacją, no i z drugiej strony dobrze wiemy, że ta klimatyzacja podnosi nam zużycie paliwa. Jedni mówią 0,3 litra w nowszych autach, niektórzy mówią, że pół litra, a to może być aż te pół litra na 100 km, o których mówiłem na początku tego filmu. Tak, zgadzam się, ale tutaj aż tak radykalnie bym nie poszedł. Uważam, że z klimatyzacji należy korzystać, szczególnie przy tak wysokich temperaturach, jakie są teraz, bo przede wszystkim to stanowisko pracy kierowcy będzie o wiele bardziej komfortowe. Nie będziemy za wszelką cenę i za wszelkie możliwe prędkości starali szybciej dojechać się do celu. No i uczę się teraz jednego, szczególnie właśnie na takich krótkich odcinkach wokół komina, że albo używam roweru, albo hulajnogi. Samochód nie lubi być użytkowany, eksploatowany na odcinkach 500 metrów, kilometra. Tutaj problem zawsze mają samochody, które użytkowane są przez taksówkarzy bądź przez kurierów, bo ich żywotność jest zdecydowanie mniejsza i zużycie paliwa prawie dwukrotnie większe. Te muchy nie dadzą mi dzisiaj spokoju. Ale dobra, przechodząc do szybkiego podsumowania. Mam nadzieję, że obejrzałeś te 25 porad. Może niektóre wydają się dosyć oczywiste, ale czasem o nich zapominamy. I ja też. Bez bicia się przyznaję. Ale może przy niektórych gdzieś tam lampka się zapaliła, że faktycznie warto wdrożyć je w życie i dzięki temu dodatkowo oszczędzić. Wtedy będę już pełen sukcesu. A przechodząc do podsumowania. No ta BM-ka. To na 700 masy, 3-litrowy ciężki silnik z przodu, 360 koni, 5,2 do setki. No mówmy się szczerze, to nie jest idealne auto do prób jazdy o niższym zużyciu paliwa. Bo nie mówię o bardzo niskim. Nie chcę tutaj stosować takiej ostrej metody eko. No nie w tym rzecz. Mamy jeździć normalnie. Trasa dzisiaj wyglądała następująco. 189 km, mniej więcej 15% to było miasto, mniej więcej 15% to była autostrada, a pozostała część, czyli 70%, to była droga pozamiejska. Czyli raczej powinniśmy mówić o niższym zużyciu paliwa. Producent deklaruje, że ta BM-ka w trybie mieszanym powinna spalać 5,9. Jak to pięknie brzmi. A mi wyszło 5,7. Chociaż nie jestem takim hura optymistą, bo już mówię dlaczego. Kilkukrotnie sprawdzałem BM-kę, jeżeli chodzi o wyświetlanie to, co jest na komputerze, względem pierwszego odbicia przy tankowaniu i wychodziła mi rozbieżność taka mniej więcej na poziomie 2-3%. Więc powiedzmy, że dzisiejsze spalanie to nie jest 5,7, a około 6 litrów. To nadal jest bardzo dobre zużycie paliwa. I tak jak się zastanowię, to najczęściej na podobnej trasie zużycie miałem o 1,2 litra większe. To jest dobry silnik, bo wbrew pozorom te silniki BM-kowe 3-litrowe są naprawdę ekonomiczne. Owszem, kiedy trzeba przyspieszyć, to można tym autem bez problemu przyspieszyć, ale nie spiesząc się, faktycznie można osiągnąć fajny wynik. Czyli idąc dalej za ciosem, gdybym tak cały czas to wdrażał, a nie jechał tak ordynarnie, bardzo eko, będąc dziadkiem zawali drogą, to bym mógł oszczędzić dwa razy tyle, co powiedziałem na początku materiału, a to już jest bardzo dużo. Podzielcie się w komentarzach, jakie Wy jeszcze macie sposoby jazdy eko, a ja się stąd już zbieram. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!